Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry Państwa i moim gościem dziś jest wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł. Witam serdecznie, panie kuratorze, kłaniam się.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Miał pan ostatnio okazję rozmawiać z rodzicami dzieci w wieku szkolnym w Wielkopolsce, bo nastroje bardzo kiepskie z tego, co widzę i słyszę.
Tak, ponieważ w kuratorium także pracują rodzice dzieci, które uczą się w szkołach.
To ma pan zwrotną.
I mam na bieżąco opinię na ten temat. No to nie są dobre opinie.
Od wczoraj jeszcze pogorszone przez to, że wróciliśmy do pełnego nauczania zdalnego, no prawie pełnego, również dzieci z klas 1-3. Czy ma pan sygnały, że były z tym jakieś problemy, że rodzice jednak przeprowadzili dzieci albo w jakiejś innej formie próbowali, żeby dzieci dostały się do szkoły?
To znaczy do nas takie sygnały w ostatnich dniach nie docierały. Jeśli gdzieś tam pewnie są, może takie wypadki są, no ja o nim nie wiem dzisiaj nic na ten temat.
Rodzice piszą do kuratorium w sprawie nauczania zdalnego. Otrzymujecie takie listy?
Znaczy się mało tego jest w tej chwili. Więcej było, jak była ta pierwsza fala czy druga. No wtedy różne pytania były tutaj zadawane. Nasi wizytatorzy są przygotowani do tego, żeby udzielać odpowiedzi takich no, rzeczowych, fachowych. Także mamy także dyżury specjalne tutaj wyznaczone. Wszystko na stronie internetowej naszej jest. Można także do nas dzwonić, jeżeli są jakieś niepokoje. Ale myślę, że po tych doświadczeniach ubiegłego roku no, dyrektorzy już te mankamenty tam, gdzie mogli, to zlikwidowali. No i sobie radzą w miarę jak na warunki, które są, a warunki są ekstremalne. Przecież to nie jest normalna sytuacja.
To nie jest normalna szkoła, można byłoby powiedzieć.
Nie jest, absolutnie nie jest i doszukiwanie się jakichś plusów w takim nauczaniu no nie jest mądre, bo tu plusów jest mniej niż niestety tego, co oddziaływuje źle, a szczególnie to, co będziemy obserwować już po tej pandemii, daj Boże, żeby się to skończyło, bo naprawdę brak kontaktu, te sprawy, które związane są z psychiką dzieci, one na długo pozostaną.
Zaraz będę o to jeszcze pytał. Krążą w internecie wzory pism, które rodzice chcą składać do szkół, takich wniosków. Dlatego pytałem, czy piszą do kuratorium. Brzmi to mniej więcej tak. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zorganizowanie nauki w szkole dla mojego dziecka. Jednocześnie informuję, że nie posiadam sprzętu komputerowego oraz warunków do nauki zdalnej w domu. I co w takiej sytuacji ma zrobić dyrektor szkoły?
Dyrektor może zorganizować nauczanie w szkole. Ale musi też uważać na to, żeby starczyło mu sprzętu i żeby warunki były takie, aby jednakowoż zachować to, co jest istotą całych ograniczeń związanych z pandemią. Ale myślę, że tutaj no, mimo tego, że gdzieś tam namawia się do tego, żeby nagminnie takie wnioski pisać, one przez dyrektorów nagminnie nie mogą być przyjmowane, no bo przecież to zakłóci całą ideę związaną z tym, żeby w tej chwili znowu izolować społeczeństwo. Bo tu jeszcze chciałem wyjaśnić Państwu te informacje, które mamy. Nie jest problemem samo zakażanie w szkołach, ale problemem jest poruszanie się młodych ludzi, rodziców, którzy dowożą dzieci do szkół, ten transport, to wszystko, co jest wokół.
Szczególnie w mniejszych miejscowościach, ja wiem jak to wygląda, tam po prostu jeżdżą busy z dziećmi, rozwożą je po kolejnych miejscowościach.
Ale do szkoły też trzeba jechać w większych miastach autobusem, tramwajem, to jest skupiska. Tu chodzi o to, żeby jednak izolować. No, zmęczenie jest duże, bardzo duże i frustracja przede wszystkim bardzo duże i to rodziców. No, najbardziej rozumiem tych rodziców młodszych klas, no, którzy mają teraz problem, bo jeżeli nie mają zdalnej pracy oni sami, no to teraz jak mają zorganizować
opiekę? Proszę sobie wyobrazić takie 8-letnie dziecko, które na przykład musi zostać w domu, a rodzic jest jego prawnym opiekunem, no i zostawi je sam w domu. Tak. To jest trochę jak takie rozwiązanie nierozwiązywalne w tej sytuacji.
My tu się staramy pracowników, tu, gdzie możemy, no to wysyłać na zdalną pracę, żeby ci, którzy mają dzieci, żeby no, mogli z tymi dziećmi być i też dopilnować.
Ja bym chciał doprecyzować.
Zdalna praca inaczej wygląda niż ta u nas.
Ja zwróciłem uwagę na to, co pan powiedział, że dyrektor może ewentualnie takie dziecko przyjąć do szkoły. Jak rozumiem, może, ale nie musi. Tak mam to czytać?
No tak, oczywiście. To znaczy, co to znaczy nie mam sprzętu? No, wiadomo, że proszę zobaczyć, jaki jest duży i wysoki poziom informatyzacji społeczeństwa. Także nawet telefon jest urządzeniem, które pozwala komunikować się przecież przy zdalnym nauczaniu. Wielu młodych ludzi też tak przez telefon to robi.
Tak, panie kuratorze, a ja znam choćby przypadki takich pasjonatów informatyki, którzy takie bardzo stare komputery próbują stawiać na nogi i dawać ludziom, którzy rzeczywiście nie mają. A jak mają, to takie, które otwierają się godzinę. No a potem jest ten stres dzieci, że nie mogą się połączyć. Więc sam wiem, jak trudno niekiedy znaleźć zasięg internetowy i wiem, jak to się na dzieciach odbija, które są doprowadzone do sytuacji takiej nerwowej, płaczą wręcz, boją się, że dostaną złą ocenę, nieobecność i tak dalej, i tak dalej. To internet nigdy nie jest rozwiązaniem
idealnym. To jest bardzo stresujące, szczególnie dla tych najmłodszych.
Tak? Dokładnie tak. No wiem oczywiście, że jest ten wyjątek, to są dzieci, które ze względu na niepełnosprawność, te szkoły są otwarte i tutaj nie ma nauczania zdalnego.
I tu jeszcze jest też taki wyjątek, jeżeli chodzi o rodziców, którzy pracują w podmiotach leczniczych oraz wykonują zadania związane z zwalczaniem COVID.
A tak, rzeczywiście, zapomniałem o tym.
Szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową, także nauczaniem na terenie szkoły. Tylko, że to musi być wniosek rodziców, prosty wniosek do dyrektora szkoły.
I wtedy tak musi być. Ja już widziałem też szkoły, które taką informację umieszczały. Nie mamy dodatkowego sprzętu komputerowego, nie dysponujemy sprzętem komputerowym, nie możemy zapewnić zajęć w szkole online dzieciom. Też widziałem już takie komunikaty.
Myśmy po tej drugiej fali robili taką dosyć szczegółową ankietę, którą żeśmy skierowali do dyrektorów z tego wynika, że jednak większość szkół, zdecydowana większość, to jest ponad 98%, poradziła sobie z tymi problemami technicznymi.
Chociaż nie przybyło też komputerów pewnie.
No, nie przybyło, ale wie pan, same komputery też nie rozwiązują, bo też dostęp do sieci, to co jest związane z jakimś długim programem informatyzacji szkół, także też na to wpływa. Tak, tam, gdzie jakoś przewidywano, budowano sieć połączeń, tam to lepiej idzie. Zresztą dużo sprzętu zostało przekazane z programów rządowych i samorządowych, to też o tym pamiętajmy.
Ja sobie tak myślę, właśnie na pytanie częściowo pan mi odpowiedział, bo chciałem panu takiego trochę małego sztycha publicystycznego wbić, bo pytałem, skoro nauczyciele są w zdecydowanej większości zaszczepieni, to po co jest nauczanie zdalne? Jak rozumiem, chodzi cały czas o ten transport, tak? Pan do tego będzie znowu nawiązał.
Tak, głównie nie samą szkołę, miejsce, w którym są dzieci, bo ja się oczywiście powołuję na opinię epidemiologów. Mówią, że transmisja wirusa u dzieci jest dużo, dużo mniejsza. Jeżeli są nauczyciele zaszczepieni, to w takim razie o co chodzi? No chodzi właśnie o to, że są dowożeni przez rodziców, dziadków, przez korzystając z transportu publicznego. I to jest problem tutaj z dorosłymi też, tak? I są wokół tego, to cała infrastruktura, no bo dziecko chodzące do szkoły to nie jest tylko samo dziecko, tak? Wokół tego są też ludzie, którzy muszą to organizować.
No i też dzieci ewentualnie mogą być tak, że nie lubię tego mało humanitarnego określenia, ale nośnikiem, prawda, koronawirusa.
Trochę całkowicie rozumiem te wszystkie frustracje, które są, to zdenerwowanie, utrucie, naprawdę przygnębienie, ale proszę zobaczyć, co się dzieje choćby w Europie, tak? To są rzeczy, które po prostu my nie jesteśmy tu jakimś wyjątkiem.
Aczkolwiek są kraje, w których nauczanie jeszcze funkcjonuje w formie niezdalnej, tylko stacjonarnej.
Poza merytoryczne kuratorium. Ja tylko powiem, że nie ma jednego modelu, spójnego modelu wychodzenia z tego kryzysu w Europie. Żadne z państw takiego modelu nie wytworzyło.
Panie kuratorze, to teraz o tych negatywnych skutkach. To już trochę zaczęliśmy i właściwie napoczęliśmy temat. Nie ma plusów tak naprawdę nauczania zdalnego. No może to, że w ogóle jakikolwiek materiał jest przerabiany, no to jest jakiś plus, no bo inaczej pewnie byśmy stali w miejscu. Tak. Ale strata edukacyjna szykuje się potężna. Tak to jest nazywane fachowo. Strata edukacyjna.
Tak. Strata, czyli to, ile stracili młodzi ludzie, jeżeli chodzi o możliwości nauczenia się, przygotowania, poznawania świata ogólnie rzecz biorąc. Tak?
Ja mam w domu taką rezolutną ósmoklasistkę, która dosyć sensownie do tego podchodzi. Ona mówi, że oczywiście łatwiej pewnie jej teraz zdobywać trochę lepsze oceny. Mimo wszystko zdalnie, zawsze jest to ciut łatwiejsze. Natomiast mówi, no ale co ja zrobię, jak będę w liceum i ten materiał, który będzie już po rzeczywistości po-covidowej i będę musiała się zmierzyć z materiałem, którego tak naprawdę do końca nie przerobiłam w podstawówce, który w liceum jest zintensyfikowany.
No ale też musimy przyjąć założenie, że nauczyciele są rozsądnymi ludźmi i będą widzieli, jak przez cała populacja będzie wchodziła do szkół, tak? Będziemy mogli to wszystko zmierzyć, zobaczyć, jak to wygląda.
Modyfikować programy będzie, także?
Tak, tak. Na to będziemy jeszcze musieli poczekać. Zobaczymy zresztą te wyniki, które w tej chwili są, nie są zbyt niepokojące, ale uważam, że są zbyt optymistyczne, tak, dotyczące jakichś diagnoz związanych z próbami, z próbną maturą czy egzaminem.
Uczniom też trochę te oceny trochę podskoczyły, pewnie pan zauważył.
No oczywiście, no bo no, nie oszukujmy się, tak, jak to jest w praktyce, to jednak nie jest szkoła realna, tak, to jest szkoła zdalna, gdzie nie zawsze. Zresztą tak, że wiecie państwo, rodzice tutaj mają pretensje o to, że nauczyciel każe włączyć kamerkę, no ale jeżeli robi sprawdzian z angielskiego ze słówek, tak, no musi widzieć swojego ucznia, no przepraszam bardzo. Mhm. To absolutnie, proszę to zrozumieć, tak, i też jakoś logicznie, zdroworozsądkowo.
Tak. Aczkolwiek jest to proteza szkoły zdecydowanie.
Oczywiście, ale nie widzieć szkoły jako instytucji opresyjnej i represyjnej wobec waszych dzieci, bo to też nie jest dobra droga. Powinniśmy sobie razem tu jakoś pomagać i jakąś wyrozumiałość mieć.
No. Jeszcze o tych skutkach chwilę, bo wiemy oczywiście, że dzieci spędzają nawet i 8 godzin przy tej nauce zdalnej. Potem relaksują się też przed komputerem, no bo co mają robić, skoro jest tak naprawdę lockdown. Natomiast myślę trochę o tej kwestii psychologicznej. Wiem, że jutro odbywa się spotkanie Rady do Spraw Ochrony Zdrowia, spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Tam ma być między innymi mowa o wsparciu psychologicznym i psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w sytuacji po-covidowej. Taki zespół po-covidowy chyba już możemy powoli diagnozować.
Tak, no jest to jeden z priorytetów w tej chwili, tak? Już nie chodzi już o samą pracę merytoryczną z dziećmi w szkołach, ale właśnie o to wspomożenie dla nich, dla młodych ludzi, nie tylko no, tego, co się dzieje. I teraz tak, ministerstwo przygotowuje się do tego, zabezpiecza się środki finansowe, bo z pieniędzy ta pomoc oczywiście nie byłaby skuteczna. W tej chwili jest 180 milionów tych dodatkowych pieniędzy. Aha. Będzie ich na pewno więcej, no bo widzimy, że będzie trzeba no, pomagać, wychodzić z tych problemów, które zdalne nauczanie powoduje młodym ludziom. No. To jest duże zadanie i na pewno będzie trzeba uruchomić wszystkie środki, ale też siły, które są, jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytucji państwowych. Myślę tylko nie tylko o poradniach, ale w ogóle o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Na pewno wiem, no z tego co się orientuję, to też jest lawinowy wzrost takich interwencji u psychologów i wizyt,
tak,
ale też chyba problem z relacjami. To mnie niepokoi, bo czytałem sporo takich opinii, w których na to uwagę kładziono. Między innymi takie zdanie, że nasze dzieci żyją w świecie, w którym funkcjonują trochę jak detektyw Monk, gdzie każdy dotyk jest synonimem zagrożenia. Dotyk jest nam po prostu często potrzebny zwyczajnie do nawiązywania relacji jakichkolwiek.
Panie redaktorze, już lat temu ileś, tak? 5, 6, 7, wchodząc na przerwę, tak? Gdzie siedziało kilku uczniów na przerwie, widział pan, że oni siedzą w smartfonach, w telefonach. Jakie to są relacje, proszę pana? I to jeszcze nie było żadnej pandemii.
Ale jednak jakieś, no. Bo wiem, jak kiedy już te dzieci na chwilę się chociaż spotkają w jakichś sytuacjach, no chociażby egzaminu próbnego, no to jest szał radości.
Ale to nie tylko dzieci, także już młodzież, starsza młodzież, studenci, no wszyscy są złaknieni kontaktów, tak? Mhm. Oni rozumieją, że trzeba pracować cały tydzień, tak jak młodzi ludzie, którzy już w pracy są, tak? Ale chcą ten piątek, tę sobotę dziś pójść. Porozmawiać
oczywiście
ze sobą.
Nasz czas dobiega końca. Jednym zdaniem, panie kuratorze, czy do końca roku to już tak potrwa, jak pan myśli, jak pan czuje?
Nie jestem prorokiem w tych sprawach i nie będę mówił, że jeszcze trochę, po prostu ja...
Szykujmy się na gorszy scenariusz.
Na to, że szykujmy się na to, że mamy ciężkie czasy i tylko miejmy nadzieję na to, że musimy z tego wyjść, a logika podpowiada, no jeżeli będą te szczepienia, więcej tych szczepionych ludzi,
to pewnie szybciej wrócimy.
Chociaż ten wirus zostanie z nami, proszę nie liczyć na to, że wirus zniknie, tak?
No, oby można było funkcjonować przynajmniej w zwykłym reżimie szkolnym. Robert Gaweł, wielkopolski kurator oświaty, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję, dobrego dnia życzę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego dnia życzę.
Kluczowy temat.